sieci, płaskie, szybkie i taniejsze. 10 marca 2011 000. Analitycy IDC i Gartnera są zgodni. Technologie sieciowe będą w 2011 rok taniejsze. Ma to być rezultatem wirtualizacji, która będzie głównym trendem w tej branży. To, co napędza centra danych nowej generacji, kształtuje trendy w dzisiejszych sieciach LAN. Odpowiedzią na wyzwania zwirtualizowanego środowiska centrów danych jest wprowadzanie przez dostawców prostszej, płaskiej architektury sieciowej, która obejmuje wirtualne przełączniki, zintegrowaną infrastrukturę Unified Fabrics i wirtualne urządzenia sieciowe. Te nowe rozwiązania zwiększają efektywność zarządzania i elastyczność infrastruktury, przez co obniża się koszt operacyjny. Jednak zdaniem analityków sieci, automatycznie nie staną się przez to prostsze w administrowaniu. Ich utrzymanie w nowych warunkach stawia przed zespołami IT w przedsiębiorstwach nowe wyzwania. S.166183 Dawna debata w nowym świetle. W połowie lat 90. ubiegłego wieku przetoczyła się przez świat sieci komputerowych debata routing kontra switching. Czy branża powinna nastawić się na hierarchiczne sieci z routerami, aby lepiej dzielić na segmenty i administrować ruch i grupy robocze? Czy może lepsza jest płaska infrastruktura w warstwie 2 z wirtualnymi sieciami LAN, ustanawiająca domeny rozgłoszeniowe i dająca ten sam efekt, tylko mniejszym kosztem? Ustawiła ona nazwisko producenta routerów w opozycji do niemal każdego konkurenta z branży rozwiązań sieciowych dla przedsiębiorstw. Spór miał przełożenie na pojawienie się takich pojęć jak routing hub inaczej RUP czy przełącznik warstwy 3. Zaowocował także takimi koncepcjami jak IP switching z firmy Ypsilon czy tak switching z ISCO, które były przeznaczonymi dla dostawców usług wczesnymi wcieleniami dzisiejszego MPLS. Z ISCO, dzięki umiejętności połączenia DEFACTO, standardowego routingu i switchingu LAN ze zręcznym marketingiem i odrobiną cenowej żonglerki, potrafiło do dominacji firmy w świecie routerów dołożyć rynek switchingu warstwy 3, ale obecnie, po ponad 15 latach, stara debata ożyła nowymi argumentami. S.166184 płaskie jest dobre. Tradycyjna trzywarstwowa sieć LAN ma zalety. Jednak wobec nowych trendów w centrach danych, konsolidacji, wirtualnych maszyn, przełączników 10GB Ethernet czy wreszcie cloud computing, zaczyna dostawać zadyszki. Duża, płaska sieć oparta na warstwie 2 jest podstawą nowej zintegrowanej infrastruktury Unified Fabrics w data center. Idea jest taka, wszystko w centrum danych. Serwery, urządzenia sieciowe i storage powinno być częścią jednej wielkiej płaskiej struktury warstwy 2. Największym powodem do spłaszczenia sieci w centrum danych jest wirtualizacja serwerów, a największą korzyścią elastyczność takiej sieci. Sieć warstwy 2 działa w trybie plug and play, nie wymagając rekonfiguracji i zmian adresów IP przy przenoszeniu zasobów. To sprawia, że wirtualizowanie serwerów w centrum danych jest łatwiejsze, szansa popełnienia błędów przy konfiguracji mniejsza, a centrum danych upodabnia się do chmury. Jest jeden warunek, nowe płaskie sieci nie mogą przypominać tych starych. S.166187 ma płaskie i szybkie jeszcze lepsze. Budowa dużych sieci LAN to nie bajka. Przed laty największym problemem było, jak w takich sieciach zapewnić redundancję na wypadek, gdy awarii ulegnie jakiś most lub przełącznik, ale jednocześnie nie wpaść w pułapkę sieciowych pętli. Problem powstawania pętli rozwiązywał protokół STP Spanning Tree Protocol przez blokowanie nadmiarowych ścieżek i ustanawianie pojedynczych ścieżek aktywnych. Niestety STP ma wady, które widać szczególnie teraz, gdy wymagania wobec infrastruktury w centrum danych są tak wyśrubowane. W końcu zablokowanie pewnych ścieżek w sieci w celu uniknięcia pętli prowadzi do tego, że niecałe dostępne pasmo jest wykorzystane. Co prawda w razie awarii i urządzenia protokół STP rekonfiguruje sieć, by ominąć blokadę, ale robi to w dzisiejszych realiach zbyt wolno. Ruch związany z pamięcią masową wymaga od sieci braku strat pakietów, więc przełączniki nie mogą odrzucać pakietów i muszą unikać tworzenia się zatorów. Protokół Spanning Tree nie radzi sobie z żądaniem braku strat pakietów i w dodatku bardzo małych opóźnień. Alternatywą jest stworzenie takiego centrum danych, które będzie działało jak jeden wielki wirtualny switch. W takiej koncepcji dostawcy implementują obsługę ruchu sieciowego w obrębie klastra zbudowanego z wielu przełączników tak, by działały one jak pojedynczy przełącznik. Wybierana jest najlepsza trasa, a wszystkie połączenia są aktywne. IDA ta ma dwa warianty oparte na standardach oraz różne wersje firmowe. Wszystkie są koncepcyjnie podobne. Pierwszym z wariantów standaryzowanych jest TRLL Transparent Interconnection of Lots of Links, opracowywany przez ETF. Podstawowy protokół zaaprobowano w marcu UP.ROG. Ostateczny standard ze wszystkimi wymaganymi elementami jest spodziewany w tym roku. Drugi wariant to SPB Shortest Path Bridging, definiowany jako standard IEEE 802.1AQ i wykorzystujący założenia Provide Backbone Bridge SPBB, koncepcji opracowanej dla dostawców serwerów i metro Ethernetu. TRLL ma tak potężnych zwolenników jak Brocade z ISCO, Xtreme Networks, Force 10 Networks, Huawei i HP, ale i SPB ma swoich zwolenników. To ostatnie rozwiązanie w swoich switchach planuje wdrażać Avaya, a wsparcie zapowiadają też Alcatel-Lucent, Enterasys, HP i Huawei. Z ISCO oferuje swoje rozwiązanie Fabric Path jako TRLL w wersji prestandard. Ma ono pewne dodatkowe funkcje, nieuwzględnione w standardzie. Także inni dostawcy wprowadzają swoje rozwiązania. Największy problem, że odbiegają one od standardów i działają jedynie z firmowymi przełącznikami. Nie ma więc mowy o łączeniu produktów różnych dostawców. S.266185 sieciowe multikulti i właśnie wiązanie się z jednym dostawcą jest teraz jedną z najważniejszych kwestii do rozstrzygnięcia w branży sieciowej. Za strategią dostarczania rozwiązań end-to-end, którą od lat podąża konsekwentnie lider rynku ukoronowaną wkroczeniem z ISCO w świat serwerów, zaczęli podążać jego najwięksi konkurenci – HP, Juniper i IBM. Trend sprzed kilku zaledwie lat, gdy wielu dostawców pozbywało się produktów i usług, które nie pasowały do ich podstawowego biznesu, został odwrócony i teraz w modzie jest zintegrowana i jak najszersza oferta. To dla niej HP zdecydował się przejąć firmę 3COM, IBM, Blade Networks, a Juniper kilku mniejszych producentów. Tymczasem w listopadzie UP.ROG pojawił się raport Gartnera mówiący o tym, że to sieci oparte na rozwiązaniach wielu producentów są lepsze, choć potentaci przekonują klientów, że sieci homogeniczne, end-to-end, są nie do pobicia pod względem spójności zarządzania, lepszej jakości usług i większej niezawodności, to zdaniem Gartnera przedsiębiorstwa mogą znacznie zredukować koszty i uprościć zarządzanie przez zastosowanie w swoich sieciach rozwiązań przynajmniej dwóch dostawców. W raporcie Gartner szczególnie skupia się na ISCO i twierdzeniu, że jej firmowa jednorodna sieć jest prostsza, tańsza i bardziej niezawodna niż środowiska heterogeniczne. Po przebadaniu różnych organizacji, które wprowadziły drugiego producenta do infrastruktury pochodzącej od ISCO, jest oczywiste, że w większości wypadków nie ma finansowych, operacyjnych i funkcjonalnych argumentów przemawiających za takim twierdzeniem. W rzeczywistości jednorodna sieć z ISCO wcale nie jest z definicji mniej złożona, łatwiejsza w zarządzaniu i bardziej niezawodna niż system z wieloma producentami wdrożony przy użyciu najlepszych praktyk, piszą Mark Fabi i Debra Curtis w raporcie. Gartner odkrył, że wprowadzenie drugiego dostawcy sieciowego do infrastruktury przedsiębiorstwa zredukuje TC o Total Cost of Ownership w większości organizacji o 15-20% w ciągu 5 lat, a większość ankietowanych organizacji po wprowadzeniu drugiego dostawcy odnotowała trwałą redukcję skomplikowania sieci w porównaniu z jednorodną siecią z ISCO. Odnotowaliśmy tylko jeden przypadek, gdzie mniejsze koszty operacyjne jednorodnej sieci zrównoważyły wyższe ceny rozwiązań z ISCO, piszą autorzy raportu. Nie odnotowano za to przeciwwskazań do dodawania drugiego dostawcy do sieci jednorodnej. Nie było potrzeby dodatkowego personelu. Przeszkolenie było sprawą marginalną, a sprawy współdziałania i złożoności szybko się rozwiązywały, dając na dłuższą metę łatwiejszą w utrzymaniu sieć. Raport doczekał się oficjalnej odpowiedzi z ISCO, w której można było przeczytać m.in. Z ISCO uważa, że jej architektoniczne podejście zapewnia znaczące korzyści operacyjne organizacjom, którym zależy na tym, by ich sieci odpowiadały jutrzejszym możliwościom biznesowym. Te organizacje wymagają solidnej, bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury, takiej, która może na przykład zapewnić jakość komunikacji wideo, spójność zasad polityki wśród pracowników, partnerów i klientów, zagwarantować bezpieczną i transparentną mobilność i zredukować koszty energii. Dla tych organizacji korzyści z dostępu do wysoko wykwalifikowanych inżynierów sieciowych z CCIE są kluczowe, a architektura end-to-end jest krytyczna. S.266186 czy jesteś IP6 rady? IP6. Wprowadzony pod koniec lat 90, oferuje niemal nieograniczoną liczbę adresów w porównaniu z 4,3 miliardy adresów IPv4. O ile urządzenia w sieciach LAN wykorzystują te same prywatne adresy IP, o tyle unikalne IP muszą mieć dostępne publicznie serwery i inne tego typu urządzenia końcowe, szczególnie te rejony świata, które przeżywają ostatnio gwałtowny rozwój, Indie, Chiny i tym podobne, bardzo szybko konsumują pule publiczne. Dwie wersje IP nie są kompatybilne, więc na przykład systemy klienckie tylko z adresami IPv6 nie mają dostępu do treści na serwerach z adresami IPv4 i vice versa. Punkt zwrotny w historii sieci wyznacza data 1 lutego br., kiedy dwa ostatnie bloki adresowe IPv4, pozostające w dyspozycji organizacji INA, przyznano agencji APNIC zarządzającej przyznawaniem adresów IP w regionie Azji i Pacyfiku. Dobra wiadomość jest taka: z przydzieleniem ostatnich adresów IPv4 administratorzy sieci, przynajmniej w Europie i USA, nie muszą od razu wdrażać następnych wersji protokołu. Jednak im wcześniej to zrobimy, tym jaśniejsza czeka nas przyszłość, gdy naszą wyobraźnię nie będą ograniczały prowizoryczne obejścia ograniczeń IPv4. Tak obrazowo przedstawiła sprawę Lynneste Amour, prezes Internet Society i SOC, na konferencji 1 lutego br. Na razie jednak sieci IPv4 będą działać tak jak dotychczas. Google ocenia, że jak dotąd jedynie 0,2% wszystkich użytkowników internetu polega na połączeniach IPv6. Jedną z przyczyn jest to, że migracja do IPv6 kosztuje, a w dodatku w większości wypadków nie obiecuje żadnych natychmiastowych korzyści ekonomicznych. Przejście na IPv6 będzie stopniowe, ale nawet te organizacje, które na własny użytek mają wystarczającą liczbę adresów IPv4, powinny zacząć wspierać IPv6, aby móc komunikować się z tymi punktami końcowymi, które nie będą miały adresów IPv4. W przeciwnym razie będą zmuszone korzystać z rozwiązań ISP tłumaczących z protokołu na protokół. To może wprowadzać opóźnienia i inne potencjalne problemy w komunikacji. Radą na to jest wprowadzanie podwójnych stosów protokołów IP, co umożliwi zarówno użytkownikom na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy bezproblemowe komunikowanie się. Była już dobra wiadomość. Czas na te złote. Są pewne niebezpieczeństwa związane z wdrożeniem IPv6. Organizacje, które wprowadzą nową wersję protokołu, mogą doświadczać pewnych problemów z ochroną swych sieci, ponieważ większość rozwiązań do zabezpieczania sieci jest zaprojektowana pod kątem IPv4. Te przewidziane dla IPv6 będą jeszcze jakiś czas droższe, dopóki na rynku nie nastąpi efekt skali. Jednak klamka zapadła, więc Google, Facebook, Cisco Systems, Verizon Business i wielu innych dostawców i operatorów przygotowuje się na 8 czerwca BR, który obwołano World IPv6 Day. Wielki światowy test nowego protokołu w tym dniu organizuje Internet Society. Przez 24 godziny wszyscy biorący w nim udział uruchomią swoje publiczne strony internetowe zarówno dla IPv4, jak i IPv6.